Świat nowych mediów.
Piątkowy dzień dobry, mówimy Państwu do 12:00 Świat nowych mediów, czyli spotkanie z nowymi technologiami, które mogą dużo przynieść, ale są też rejony internetu, w które zapuszczamy się czasem, a nie chcielibyśmy się tam znaleźć. Dzisiaj będzie trochę trudniejsze, trochę poważniejsze wydanie, będziemy mówić bowiem o patostreamingach. Co to takiego, dlaczego nas to przyciąga? I jak możemy reagować? Filip Jędrusz przy mikrofonie, kłaniam się nisko, witam i zapraszam. Artur Seruga realizuje nasze dzisiejsze spotkanie, a z nami w studiu dziennikarz i futurolog Damian Jarosz. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry Filip, dzień dobry Państwu.
Tak, zaczniemy, myślę, od takiego sformułowania, które może w głowie się pojawić kogoś, kto nas słucha. Ja patostreamingów nie oglądam, nie mam z nimi nic wspólnego, mnie to w ogóle nie dotyczy. Ale wydaje mi się, że jeśli jesteśmy w internecie, to to może być trochę błędne takie przekonanie.
Dokładnie tak, bo my często traktujemy ten patostreaming jako taką liniową telewizję, w którą trzeba wejść, żeby to pooglądać, a tak naprawdę ten patostreaming jest już wszędzie. On się wszędzie przewija, w różnych krótkich filmikach, w różnych treściach. On tam się dostaje w takie miejsca, gdzie my się go nie spodziewamy kompletnie. I to jest właśnie te clue tego rozumienia, że nam się wydaje, że to jest telewizja jakaś, taka konkretna, trzeba tam wejść, trzeba tego wyszukać. Nie, to nas dopadnie. Te algorytmy cały czas próbują ten patostreaming, bo to jest bardzo popularna treść, po prostu wszędzie nam włożyć.
On jest popularny, to do rodzajów patostreamingu i tego, dlaczego on jest popularny, jeszcze na pewno dojdziemy, ale musimy zacząć od podstaw i korzeni. Patostreaming to dwie jakby części tego słowa, tak, które nie przez przypadek są zestawione. Tak sobie myślę.
No mamy słowo patologia i to jest słowo dosyć szerokie. Ja zawsze powtarzam, że mimo, że mamy jakieś słownikowe rozumienie słowa patologia, to ta patologia dla każdego jest trochę inna. Bo ja mogę na przykład rozumieć, że bijatyka pod sklepem nie jest patologia, a ktoś może powiedzieć, ale patologia to jest właśnie ta bijatyka pod sklepem. A jak się już dzieje codziennie, to w ogóle już super patologia. Więc ta granica rozumienia tego słowa jest bardzo szeroka. A co do streamingu, no to jest ta druga część tego słówka, czyli patostreaming, no bo my wszystko w internecie trochę skracamy, czyli na przykład zamiast hello mówimy elo, więc też mówimy wszystko skrótem, stąd mamy też słówko pato, jako taki skrócik. No i jak mamy tą część właśnie streamingów, no to tutaj chodzi o nadawanie, czy jakiekolwiek nadawanie, nie właśnie takie w telewizji liniowej, czy tak jak my tutaj mamy program, który też jest streamowany, tak, bo streamujemy to co mówimy, tylko każda rzecz, która gdzieś w internecie wpada w jako taką transmisję, no to jest automatycznie traktowana jako streaming.
Czyli patologia na żywo w pewien sposób.
Tak, patologia na żywo i też powiedzmy jasno, że jeżeli ktoś siedzi na TikToku, na jakimś Instagramie, ogląda te wszystkie roleczki, no to jest taki stream. Tam się potrafi człowiek zatopić na wiele godzin na tej kanapie w te filmiki, czyli on uczestniczy w takim streamie. I w tym streamie właśnie się mogą pojawiać te patologiczne elementy. My tak często one są zaszyte między inne treści, czyli jak ktoś lubi kotki, lubi jakieś gotowanie, no to ma te filmiki o gotowaniu, właśnie o kotkach, a między tym algorytm zaczyna wpychać te patotreści. I to są bardzo ostre żarty, takie widzę teraz na przykład dużo się tego pojawiło dzięki sztucznej inteligencji, czyli właśnie generowanie takich najgorszych, ohydnych polskich żartów w formie wideo i one są tam przez algorytm wpychane. Jakby on cały czas testuje, czy my to przyjmiemy, czy to nam się podoba, czy to jest coś dla nas, więc cały czas nas testuje. No i tutaj jest ważne to, jak my zareagujemy właśnie na tego typu wstawki w tym naszym streamie.
2014 rok to chyba taki początek patostreamingu polskiego, myślę, że możemy tak powiedzieć, który tak trochę wywodzi się, poprawnie jeśli się mylę, od takiego gamingu, to znaczy siedzi osoba, którą widzimy w małym kółeczku na przykład w rogu ekranu i gra w jakąś grę na żywo.
Tak, i obserwujemy, jak ona gra.
Tak, możemy pisać na czacie, więc jest jakaś interakcja, ktoś reaguje na nasze jakieś właśnie tam czatowanie. I potem to wszystko poszło krok dalej.
No, to dobry przykład, bo patostreaming w sumie wszedł na salony trochę od tyłu, że tak powiem, bo on wszedł przez branżę gamingową głównie w Polsce. To znaczy, no trzeba jasno powiedzieć, że historycznie było tak, że gdzieś w okolicach roku 2013 YouTube zaczął pozwalać użytkownikom na puszczanie tak zwanych live'ów, czyli takiej transmisji, że sobie odpalaliśmy telefon komórkowy i mogliśmy nadawać jakąś transmisję taką live. No i ci patostreamerzy wtedy jeszcze nie byli byli patostreamerami, tylko byli streamerami po prostu. Oni puszczali to, jak grają w jakieś gierki. I między innymi tutaj pada ta data 2014 roku, kiedy pojawia się taki patostreamer Daniel z Torunia, z ulicy Urzędniczej, gdzie on po prostu streamuje to, jak gra w taką grę Tibia. I on po prostu zaczyna ten content coraz bardziej wpuszczać właśnie w te tematy takie pato, czyli atakuje inne osoby, podkręca, tak. No i ten YouTube mu na to pozwolił. To zaczęło się ogarniać w jakieś setki tysięcy osób, które po prostu miało do tego łatwy dostęp. Jeszcze był to okres taki, że sam YouTube promował świetnie te wszystkie pato streamy, no bo wchodziło się na YouTube'a w tamtym okresie czasu i on pokazywał w ramce, słuchaj, jest właśnie teraz taka świetna transmisja z Torunia, 90 tysięcy osób to ogląda, a to, że tam była akurat libacja alkoholowa, to tego już jakby nie wspomniał.
Wspomniałeś o 100 tysiącach osób, to nie są liczby wyciągnięte z rękawa, to nie są liczby też najwyższe, które osiągają takie streamy, takie nadawania.
Tak, były takie też, jakby, jeżeli mówimy o statystykach, no to te wyniki były znacznie wyższe, jeżeli chodzi o oglądalności i też dużo mówiło o tym, czy dany patostreamer jest popularny, no liczniki ich obserwujących, czyli też takich fanów, no bo każdy kanał na YouTubie ma tak zwane te takie suby, czyli te liczniki, ile osób ten kanał lubi, no i te liczniki w przypadku patostreamerów były bardzo, bardzo wysokie, to były topowe osoby w Polsce w tamtym okresie czasu.
Niesamowite. A taki patostream czym się charakteryzuje? Co się dzieje? Bo mamy wrażenie, ja mam takie wrażenie, że jest jeden taki główny nurt i potem mamy jakieś odłamy, a w tym głównym nurcie to jest po prostu transmisja z czyjegoś mieszkania.
Tak, zwykle to było tak, że jest transmisja z mieszkania, czyli ktoś sobie siedzi przed tym komputerem i transmituje właśnie te granie, co tam się dzieje w tym mieszkaniu, przy czym później dochodzą te elementy patologiczne. I tutaj w przypadku słynnej ulicy Urzędniczej, no to było zakłócanie w ogóle ciszy i spokoju przez całą dobę. Sąsiedzi tam mieli gehennę, o czym wielokrotnie też inne media później mówiły po latach. I ten patostreamer nadawał na przykład libacje alkoholowe, było picie alkoholu na czas, palenie różnych rzeczy, no takie najgorsze rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o melinę na mieście gdzieś, tak? Mamy jakieś wyobrażenie, że jest jakaś melina na mieście, co tam się może dziać, jakiś lokalny element schodzi i dokładnie to się działo podczas tych transmisji, ba, widzowie bardzo mocno wpływają na to, co widzą, czyli mogą jakby używać tak zwanych donate'ów i tu wyjaśnijmy państwu, że chodzi o dofinansowania po prostu. To jest tak, jak wysyłamy blika na coś, czy SMS-a premium w tamtych czasach nawet. No to jest to dofinansowanie i ci streamerzy robią to, co właśnie sobie ci widzowie wymarzą. Ja dam taki pierwszy przykład w brzegu, że Daniel na przykład pytał rano, co można zrobić z jego matką. I ludzie to wymyślali i najbardziej taki wysoki donate był realizowany. Czyli ludzie na przykład pisali, zwyzywają dzisiaj rano. I on to dokonywał za te pieniądze. Więc
wszyscy to oglądali.
I wszyscy to oglądali. Ludzie nawet, tu mówię szczególnie o dzieciakach, uważali, że rano jak się wstaje, to trzeba to włączyć. To był taki jeden czołowy, taka telewizja trochę internetowa. No, Big Brother z jakiegoś mieszkania, mówiący o tym, jak można realizować takie najbardziej ciemne zakamarki naszej duszy.
Tak trochę myślałem właśnie o początkach takiego zachowania, no ocierającego się powiedzmy o patologię, to Jersey Shore był taki program z gatunku reality, tak. On był co prawda reżyserowany, a potem ten format jako Warsaw Shore też przywędrował do Polski, ludzie imprezowali. No i takie też następowało lekkie właśnie zezwierzęcenie, powiedzmy, to wszystko tam w alkoholu się tapało, ale nie było tego elementu interakcji, to znaczy ludzie nie mieli na to wpływu, więc oglądali tylko jako tacy odbiorcy, a tutaj jest poczucie wpływu.
Tu jasno powiedzmy o tym, jak to jest skonstruowane, bo taki właśnie patostreaming zwykle wygląda tak, że mamy okienko, widzimy tę live transmisję i obok mamy czat. I w tym czacie właśnie wszyscy widzowie mogą wpisywać, co sobie tam myślą. Ten patostreamer to widzi. Później dodano taki element monetyzacji tego całego zjawiska zwanego live'ami, czyli donate'y, czyli te wpłaty. I żeby ten streamer zobaczył coś na ekranie bardziej, żeby to wzbudziło jego uwagę, no to trzeba było zapłacić. Wystarczyło czasem rzucić 5 zł, 30 zł, wtedy na ekranie wyskakiwał taki robotyczny głos, to czytał, że o, właśnie dostałeś 5 zł od Mark 15 coś tam, no bo każdy użytkownik ma jakiś nick w internecie. I on wtedy to czytał i robił z tego użytek. A za duże kwoty potrafił zwyzywać, no tutaj o tak też przykłady z brzegu, że dzieciaki w szkole potrafiły się złożyć, czyli zebrały jakąś kwotę, żeby wrzucić 500 zł na taki patostreaming. No i ten patostreamer w zamian za to zwyzywał kolegę z klasy albo dyrektora szkoły. Więc to było używane, do tej pory zresztą jest używane, no w takim właśnie zakresie.
To jest, no to zatyka mnie trochę tak myśląc o tym, co się dzieje, jak wielki świat jest gdzieś ukryty. No i właśnie warto powiedzieć o tym, że to są rzeczy, które cieszą się powodzeniem wśród dzieci, wśród młodzieży, a rodzice o tym nie wiedzą.
Takie badania były prowadzone, kiedy dzieci się pytało, kim chcesz zostać w przyszłości? I te dzieci mówiły, no ja to bym chciał być albo youtuberem, albo streamerem, albo influencerem. To pokazuje znak czasów, że my dzisiaj nie chcemy być murarzem, policjantem, strażakiem, lekarzem, tylko gościem, który siedzi przed ekranem, puszcza część swojego życia, łatwa kasa, świetna widownia, jeszcze tacy, można powiedzieć, psychofani, patofani, którzy dla mnie zrobią wszystko. I to jest smutne niestety. To jest ten znak czasów, który, no, jak będzie dalej tak promowany, no to będzie, no, szło to wszystko w niewłaściwą stronę.
Możemy też powiedzieć o tym, że czasem tacy twórcy próbują samodzielnie brać się za takie rzeczy, za takie, powiedzmy, patowideo, robić coś też bez wiedzy rodziców jakichś.
No ja mam taki przykład z życia, bo mi koleżanka opowiadała, jak właśnie pod wpływem tych patostreamingów jej syn nagrał taki kawałek, że palił telefon w kominku w domu, czyli zaprosił kolegę do domu i wspólnie nagrywali patostreaming i ona też to zobaczyła dzięki swojej córce, no bo ona, zobacz mamo, co mój brat robi w internecie, jak to wygląda. I też rozmowa z dzieckiem, no skąd to się wzięło? No właśnie z tego, że mamo, widzieliśmy coś takiego właśnie w internecie, że tam taki gościu palił, słuchaj, w mieszkaniu wszystko, tam kupa ludzi to oglądało, to było super po prostu i zobacz, i jeszcze tam mu klaskali, mu kasę mu dawali, to jest takie fajne. No drodzy rodzice, to nie jest fajne. To musicie swoim dzieciom przetłumaczyć, musicie spędzić z nimi czas, żeby im pokazać, że to jest niewłaściwe zachowanie, że to, że coś jest popularne w internecie, nie oznacza, że jest dobre.
To jest trochę o wartościach, tak. O tym, jak my dojrzewamy też do pewnych, jako rodzice, jako osoby, które adaptują się często do technologii, dojrzewamy do tego, jak to może wyglądać, ale to jest też trochę o walce z takim narkotykiem jak atencja. To znaczy, ktoś chce być podziwiany, oklaskiwany, chce te lajki, to w jakiś sposób masuje ten mózg i to chyba też jest o tym.
No dzisiaj mamy takie czasy, gdzie człowieka definiują lajki. Te wszystkie polubienia, jakieś sharingi, komentarze, gdzie dzisiaj zbieramy liczniki. My jesteśmy ludźmi pełnymi liczników w internecie. Bo dzisiaj jak otworzymy jakieś konto jakiejś osoby, to bardzo szybko ją oceniamy po tym, czy ma dużo obserwujących, czy mało. I to jest smutne, że już nie patrzymy na człowieka, jakim on jest, tylko na liczby, które on tam sobie zbierze. I taki patostreamer, generując bardzo kontrowersyjne treści, on jest w stanie bardzo szybko zebrać duże wartości, no bo ludzie traktują to jako rozrywkę. No ja to polubię, bo przecież tutaj się świetnie bawiłem. Miałem taki efekt dopaminy, która do mnie dopadła, no bo on na przykład streamował teraz bójkę pod sklepem. O, to było co oglądać, albo zaatakował kogoś w parku.
Przeczytał mój komentarz.
Tak. I już wtedy się dzieją takie rzeczy, że kurczę, my możemy coś z tego osiągnąć. To może ja też pójdę w tą stronę. Ja też założę takie konto. No i ta łatwość, kiedy każdy może mieć media internetowe, media społecznościowe, no powoduje, że tych osób przybywa. Jakby nie ubywa tego tematu. On cały czas jest w różnych miejscach internetu promowany i jakoś się nic tym szczególnie nie dzieje.
Jeszcze o tych donatach. Chciałem, żebyśmy opowiedzieli, bo one też nie muszą być wprost wyrażane złotówkami, blikami, przelewami. To też tutaj można, a właściwie trzeba mieć rękę na pulsie, bo też w inny sposób mogą być od dzieci te pieniądze wyłudzane w pewien sposób.
Tak, ja to opowiadam trochę, że mamy metodę na wnuczka, mamy metodę na policjanta i mamy metodę na patostreamera. Polega to na tym, że ci patostreamerzy już się świetnie nauczyli, w jaki sposób wyciągać te pieniądze, kiedy zaczęto im blokować takie kanały, jak zwykłe przelewy, czy SMS-y, czy jakieś tam bramki płatnicze. I oni namawiają dzieciaki, mówią, weź od rodziców 10 zł, leć tam do Żabki, kupisz jakieś doładowanie, mi to doładowanie kod przepiszesz później w formularzu i cyk. I tak ta kasa właśnie drugą stroną ucieka i drodzy rodzice, jeżeli nie sprawdzacie, co wasze dzieciaki robią z tymi pieniędzmi, no to możecie właśnie być sponsorami jakichś patostreamerów, w ogóle o tym nie wiedząc.
Trzeba sprawdzać. Co możemy robić, kiedy natkniemy się na takie treści w sieci, bo to jedna rzecz, żeby nie oglądać, nie natykać się, chociaż czasem to poza nami jest oczywiście, ale można też zgłosić na przykład.
Tak, większość platform pozwala wpływać na ten algorytm, tyle że użytkownicy tego nie robią. To jest tak, jak oglądamy te krótkie filmiki, to zauważmy, że na tym TikToku jest taki ruch palca do góry, pyk, 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 filmik za filmikiem i tam się potrafi człowiek wtopić przez kilka godzin. I jak się pojawia właśnie taki pato mini streaming, bo to jest jakaś wycięta część rzeczywistości, która ma minutę lub czasem więcej, to my na to nie reagujemy, a powinniśmy. Tam jest taka opcja trzech kropeczek praktycznie w każdej tego typu społecznościowej aplikacji, gdzie możemy po pierwsze zgłosić jakiś materiał, że on narusza jakąś kategorię, jest wulgarny, albo promuje przemoc, próbuje wyciągać pieniądze, no przeróżne tam są te kategorie i tego nie używamy. I druga rzecz, której też ludzie najczęściej nie używają, to jest właśnie profilowanie algorytmu, czyli zaznaczanie nie podoba mi się to.
O.
Jest taka opcja jakby profilująca to, co my lubimy w internecie i jest przycisk nie podoba mi się to, nie pokazuj mi tego i ludzie tego nie używają, czyli jakby swajpują dalej, bo tak się to nazywa popularnie, przechodzą dalej, nic z tym nie robiąc. I ta znieczulica, ta właśnie taka nasza bariera, że nic z tym nie robimy, powoduje, że to zjawisko, ono się rozprzestrzenia, ono sobie leci dalej.
Pod 603-06-06 wpadł SMS o ludziach właśnie, którzy zajmują się patostreamingami, że to ludzie, którzy nie potrafią zrobić nic konstruktywnego, więc robią idiotyzmy i to było i jest dalej, tylko teraz inaczej to wygląda. Myślę, że możemy dodać do tego, że ta skala tego zjawiska i poziom dotarcia i w pewien sposób też mieszania w głowach młodym ludziom, no to jest zatrważające, to jest coś, o czym trzeba myśleć.
No patrząc na to, że teraz każdy chce mieć trochę więcej lajków i się zastanawia nad tym, jaki content tam wrzucić, ja widzę, używam Instagrama bardzo mocno i widzę, że od paru lat na Instagramie jest coraz więcej filmików, gdzie ludzie, tak można powiedzieć, udają, że coś złego robią po to, żeby tę atencję zebrać. Czyli to są tak zwane pranki albo jakieś ataki na kogoś, no przeróżne rzeczy, które można by uznać za patologiczne lub taką mikropatologię, tylko po to, żeby zdobyć atencję.
Proszę zgłaszać, proszę nie oglądać, proszę zwracać uwagę na dzieci, na młodzież. To trudne, oczywiście, bo tych treści jest mnóstwo, a czasu jest bardzo mało. My tej naszej atencji też mamy ograniczoną jakąś ilość dziennie, takie mam wrażenie. No ale cóż, musimy być czujni. Do tematu oczywiście wracamy, bo jeszcze nawet nie liznęliśmy wierzchołka Góry Lodowej. Teraz krótka przerwa. Do 12 rozmawiamy na naszej antenie o patostreamingu z naszym gościem Damianem Jaroszem, dziennikarzem, futurologiem. Witam cię w drugiej części.
Witam ponownie.
No i musimy trochę wyjść teraz, tak myślę, od tego, dlaczego to się nadal dzieje, no bo rzeczy dzieją się w internecie w trakcie tych patostreamów dość drastyczne, promujące zachowania destrukcyjne, przemocowe, niekulturalne też. Dlaczego to się dzieje? No, powiedziałeś mi wcześniej, że są specjalnie przygotowywane między innymi dla takich osób, które się zajmują czymś takim, jakieś takie manuale, jakieś takie instrukcje, jak omijać na przykład niektóre, nie wiem, czy platformowe zapisy, czy takie, które uniemożliwią im taką działalność.
Dokładnie, bo rynek patostreamingu się trochę zmienił. Jak wspomnimy jakieś lata tam 2015-16, no to wiadomo, wolna amerykanka na YouTubie. Ten YouTube po jakimś czasie, kiedy go zaczęto atakować, że on pozwala na takie rzeczy, no trochę bacznie się przyjrzał tematowi i niektórych zbanował. I tu też takie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy, że bany to są takie ograniczenia kont, wyłączenia tych kont, czasem całkowite. Niektórzy z naszych patostreamerów polskich dostali nawet taki ban wizerunkowy, czyli gdyby się pojawiła ich twarz na jakimkolwiek innym kanale, to automatycznie tamten kanał byłby zablokowany. Chodziło o to, żeby nie robić z nich celebrytów, co dzisiaj też ma miejsce. No i te wszystkie jakby działania powodowały, że mieliśmy wyłączyć te platformy. No ale się okazało, że To streamerzy znaleźli inne rozwiązania, inne platformy, które gdzieś były przeznaczone do gier. Tutaj mówimy o jakichś Twitchach, tego typu platformach, gdzie no, wydaje się, dzieciaki oglądają, jak ktoś gra. Ale to właśnie tam przeniósł się pato streaming. I tam te platformy po bardzo długich latach również zaczęły reagować na te treści, i to też po zgłoszeniach, bo zauważmy, że chodzi o aspekt technologiczny, czyli wypuszczamy technologię, trochę dzisiaj ze sztuczną inteligencją, ale trochę bez kontroli. Nie ma ani przepisów, ani zasad. No, bawimy się, zobaczymy, co ludzie z tym zrobią. Podobnie było z transmisjami live, czyli wypuszczono je do ludzi, nie mając w tamtych czasach narzędzi do pełnego monitoringu tego, co się dzieje. Bo na przykład dopiero gdzieś w ostatnich latach są automaty na tych wszystkich platformach, które wykrywają nagość. Wcześniej tego nie było. No tak samo język. Jeżeli ktoś używa wulgarnych słów, to też nie monitorowano tego. Dzisiaj pato streamerzy potrafią używać właśnie skrótów różnych słówek i to są te ich manuale, czyli mają całe takie wykazy, w jaki sposób się poruszać w tej platformie, czyli czego nie pokazać, co mogę, co nie mogę, jak mówić, jakich słów użyć zamiast brzydkiego słowa, użyć coś innego i oni się uczą. Czyli wiedzą, ktoś dostał bana za tamto zachowanie, to dobra, zmodyfikujemy je w taki sposób i powstają specjalne poradniki. Dotyczy to także zarabiania, czyli tych wszystkich donate'ów. Też są poradniki, w jaki sposób można obchodzić różne regulacje bankowe, bo pewnie gdyby ktoś z nas teraz przyjmował dużo blików na swoje konto bankowe, to bank by go zawołał i powiedział, no ale panie Filipie, skąd ma pan takie pieniądze? No z radia panu wysyłają tak dużo różnych dofinansowań na antenie. Musi się pan wytłumaczyć. I oni również przygotowali się do tego, żeby wiedzieć, w jakim banku przyjmować płatności, jeżeli chodzi o różne platformy, które im płacą za te streamingi, no bo też są różne abonamenty. Też jak przyjmować te donaty, w jaki sposób sprzedawać te kody jednorazowe, o których mówiliśmy wcześniej, że dzieciaki je kupują. Więc ten rynek gdzieś tam jest ukryty. Swego czasu też nawet polskie władze blokowały jedną z platform tak zwanego Kidropa, na której można było kupować różne skiny do gier. Te skiny mam tutaj na myśli przeróżne stroje dla wirtualnych postaci, czy tam dla jakiejś broni, no bo to dzieciaki jak grają, to lubią mieć jakiś taki dedykowany karabin na przykład, żeby był wymalowany. I one to kupowały, czy jakieś różne dziwne przedmioty. Później się okazało, że za tym się kryje cały taki rynek i hazardowy, gdzie dzieciaki są w hazard wprowadzane, jak i właśnie dotacji dla pato streamerów, że oni pozyskują te środki właśnie z tej platformy. I ją fizycznie zablokowano, czyli tą domenę zablokowano, żeby dzieciaki nie mogły z tego korzystać. Oczywiście ten rynek przeniósł się później gdzieś indziej.
Czyli takie wirtualne przedmioty wirtualną walutą.
Tak, waluta można powiedzieć wirtualna, ale pieniądze prawdziwe, bo żeby kupić takie coś, to trzeba było po prostu za to zapłacić. Tutaj pojawiało się takie magiczne słówko, w ogóle lootboxy, to były takie magiczne skrzynki, które można było sobie losować, no i to był ten element hazardu, czyli my kupowaliśmy taki los, żeby coś nam się tam do gry wylosowało i być może trafimy bardzo rzadki przedmiot wirtualny, dzieciaki na punkcie tego szalały i to okazało się wielkim biznesem, a później pato streamerzy jakby wykorzystali, bo oni promowali bardzo tą platformę, promowali to na swoich kontach. Też nawet prawdziwi influencerzy byli to wciągani, czyli też platforma potrafiła ich namówić, słuchaj, promuj, bo to jest taka no, niewinna zabawa, tam ludzie kupują rzeczy do gier. Czyli jak widzisz, to cały rynek finansowania tego pato streamingu jest ukryty. On nie jest taki prosty i też władze tego jakby nie do końca zauważają. Oni próbują utworzyć prawo, które będzie karało pato streamerów, ale nie te platformy, no bo na nie to jest niewielki wpływ, jak się okazuje.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że od 2014 roku przez 10 lat była pewna lekcja do odrobienia i teraz jakby orientujemy się, że taki świat gdzieś tam działa. Wszyscy się orientują.
No prawnie też możemy chyba powiedzieć, że cały czas trwają prace nad ustawą o pato streamingu. Ona jest gdzieś tam dopiero teraz na początku października była w sejmowych komisjach omawiana. Gdzieś tam Biuro Analiz Sejmowych próbuje w ogóle zdefiniować, co to jest ten pato streaming. Ciekawostką, którą zobaczyłem przy okazji tego tematu jest to, że wskazano, że ten pato streaming najbardziej występuje w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. No bo on w zasadzie pochodzi z Rosji, ale jakby jest to nasz tutaj regionalny temat, bo w innych krajach zaczęto już sobie z tym radzić. We Włoszech ostatnio uchwalono przepisy dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli używania naszych twarzy do tego, żeby promować właśnie jakieś złe treści. Więc gdzieś tam to prawo goni tą rzeczywistość. I u nas jest niestety tak, że na dzień dzisiejszy przepisów nie ma. czyli opłatę streamingu można by podciągać, to tak robią prokuratorzy i sądy, że oni to podciągają pod inne występki, właśnie pod te libacje alkoholowe, pod pobicia, pod znęcanie się, pod przemoc domową, a nie pod to, że ktoś używa pato streamingu jako narzędzia do zarabiania.
To trochę jesteśmy w takim momencie też, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję chyba. To znaczy mamy narzędzia, mamy szeroki dostęp, nie mamy przepisów.
Dokładnie tak. Z tym tematem sztucznej inteligencji, generowania obecnie filmików na masową skalę i to są filmiki jakości telewizyjnej, bardzo dokładne, gdzie można, no ja ostatnio widziałem takie filmiki generowane z udziałem polskiej reprezentacji piłkarskiej na stadionie, gdzie piją alkohol na czas z drużyną rosyjską, kto więcej wypije, czyli takie najgorsze polskie żarty, które się wyciąga z szuflady, które znamy sprzed lat, one są teraz wizualizowane, czyli mają taki postać filmika. I to jest element, który znowu wchodzi jak z tym YouTube'em sprzed lat, czyli mamy technologię, nie ma przepisów, jest wolna Amerykanka, bawcie się, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I pato streamerzy już to wykorzystują. Oni, po co oni mają coś występować? Po co mają rozrabiać na mieście, narażać się tam z udziałem policji? Kiedy mogą sobie to wygenerować? Wziąć swoją twarz i puścić najgorsze myśli, jakie im tam przychodzą do głowy właśnie w formie gotowego filmiku.
Ach, skomplikowana sprawa, ale sprawa, o której trzeba wiedzieć. Tak, zastanawiam się, bo oni są też, mówię o patoinfluencerach, oni są trochę w naszą rzeczywistość już powoli też wygładzani, znaczy tak wtłaczani.
Tak.
Stają się powoli osobami. Tak, właśnie takimi, no przecież to on, przecież to ona, bo to też kobiety. Także mamy tutaj, no, na pewno jest część firm, które są świadome tego, kto to jest i nie chcą być kojarzone z taką postacią, ale na pewno są też firmy, którym zależy na rozgłosie, a taka osoba taki rozgłos przyniesie. Więc tutaj myślę właśnie o tym mechanizmie też oswajania, powiedzmy, w publicznej strefie.
To podajmy przykład. Jak mamy tego Daniela z tego Torunia, to on miał super wsparcie od swojej mamy, która też w tych patostreamingach uczestniczyła łącznie ze swoim konkubentem, więc można powiedzieć cała rodzina patologiczna, która się świetnie bawiła za pieniądze internautów. I oni po latach, kiedy zostali wyłączeni z YouTube'a i rozeszli się trochę w inne tematy, to nagle stali się celebrytami freakfightów. Freakfighty, drodzy państwo, to są takie walki celebrytów w klatkach, które są często promowane i są już dostępne, można je kupić w tak zwanym pay-per-view na różnych platformach. I oni zarabiają teraz w inny sposób. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie ta matka tego Daniela walczyła w klatce z byłą dziewczyną swojego syna za pieniądze. Kwota, którą otrzymała, którą podawano na tamten okres czasu, to było 500 000 zł.
Nie wygrała, znaczy nie musiała wygrać.
Nie musiała wygrać. To właśnie freakfighty polegają na tym, że ktoś może tam walczyć 2-3 sekundy i się tam pojawiać, robić dużo szumu i zamieszania i on otrzymuje bardzo duże wynagrodzenie. Sam Daniel Magical, bo to różnie ludzie czytają, mówił jasno, pokazywał nawet na swoich streamach umowy, które mu zaproponowano i to była kwota 250 000 zł. Za jedną walkę. I teraz jak ktoś to ogląda, to mówi, kurczę, to może ja bym w to poszedł. Takie łatwe pieniądze i to jest niestety przykre.
No cóż, warto mieć jednak ambicje, tak sobie myślę. Interesować się czymś. Opowiadamy państwu o zjawisku, które no właśnie jest bardzo głośne, jest bardzo medialne też. Za tym idą duże pieniądze, ale za tym idą też duże emocje. To wszystko jest budowane na konflikcie. To jest coś, co wydaje mi się bardzo jaskrawe teraz, jak o tym myślę, że ten konflikt cały czas tam jest.
My kupujemy emocje i ci patostreamerzy, oni, jakbym początki opowiedział, takie socjologiczne tego zjawiska, to oni grali w taką grę Tibia w Polsce. Nie wiem, czy słuchacze znają tą grę, ale można sobie wyszukać. Znana taka stara już gra, zresztą jeżeli chodzi o jej istnienie. I oni grając w tą grę zaczęli się wyzywać. Oni zaczęli rywalizować, oni zaczęli tego przeciwnika sprowadzać do parteru właśnie w taki patologiczny sposób. Więc jakby przez pryzmat gier doszło do jakby kreacji tej całej eskalacji patologii. I chodzi też o to, że w momencie, kiedy kreujemy te złe emocje, to kreujemy takie grupy. Czyli tak jak trochę w polityce, mamy różne partie, mamy różne te grupki takie interesów, obozy, tak. I one się między sobą atakują, są różne, nie wiem, media, które się atakują. I tutaj jest dokładnie to same zjawisko, tylko w internecie w innej skali. I oni się atakują między sobą i właśnie freak fighty to często są spotkania tych patostreamerów w klatce, czyli taki freak fighting polega na tym, że ten organizator mówi: słuchajcie, chodźcie do nas, u nas sobie powalczycie, zobaczymy, który z was jest jednak lepszy. Dacie se tak po twarzy przysłowiowo i zobaczymy wtedy, który wygra. I oni się na to godzą. Jeszcze otrzymując pieniądze, tu się mówi o kwotach nawet dochodzących do 1,5 miliona złotych za walkę. No to oni też to idą, a jeszcze wiedząc, że są wyłączeni trochę z tego świata takiego dostępu do właśnie YouTube'a, do tych popularnych kanałów już, bo muszą trochę na innych platformach działać, chętnie w to wchodzą.
Chętnie też emigrują, prawda? Nadają z innego kraju na przykład.
Tak, bo to jest przykład znowu manuala, który funkcjonuje, czyli są takie wytyczne co do krajów, gdzie można streamować, bo w bardzo wielu krajach na całym świecie jest to zakazane. To podlega jak najbardziej karze i to tam na miejscu. Tam więzienia nie są takie pewnie fajne jak w Polsce, więc oni wiedzą, gdzie należy pojechać i ostatnio też widziałem, że jeden z twórców pojechał na przykład do Tajlandii i tam zaczął streamować przeróżne takie rzeczy, które w Polsce były w zasadzie niedopuszczalne, ale też władze się tam za niego zabrały, bo Polacy potrafili to zgłosić również do władz w Tajlandii i bardzo szybko musiał wrócić.
Mamy wpływ na nasze algorytmy i to jest coś, co musimy podkreślać też, czyli też chyba w tym swoim świecie, w tej swojej bańce mówić ludziom, żeby nie wysyłali, nie udostępniali, wyjaśniać, czym to jest? Myślę, że to ma sens.
Ma znaczenie. Jest coś takiego jak w ogóle drugi obieg patostreamingu. On polega na tym, że te wszystkie rzeczy są wycinane z tych patostreamerskich transmisji, czy różnych nagrań ze storek, no bo to ma różną postać obecnie, tych form jest wiele. To jest wycinane i następnie jest jakby przekazywane w różnych czatach. Są takie grupowe czaty na WhatsAppach, na różnych messengerach, na właśnie telegramach, gdzie ludzie się gromadzą, mają tam swoich, w cudzysłowie, takich własnych fanów i tam umieszczają te wszystkie wycięte treści. I ludzie sobie to oglądają. I teraz, jeżeli my do czegoś takiego jesteśmy zapraszani, dołączamy tylko po to, żeby no trochę nie być wyłączonym z towarzystwa i te treści do nas docierają, no to jest właśnie ten zły krok. Może i wtedy powinniśmy powiedzieć, że no, drogi znajomy, nie wysyłaj mi tego, mi to nie jest potrzebne, ja nie chcę tego oglądać.
Tak. Może warto się z takiego towarzystwa wyłączyć jednak, tak sobie myślę. Co dalej? W którą stronę pójdziemy? Czy wszystko już było? Czy może, bo są bardzo ekstremalne też przypadki, takie, gdzie ktoś te swoje patostreamy rozciąga na wiele dni, ale też pytanie, gdzie jest ten sufit, w którą stronę to pójdzie? Tutaj już pytanie do ciebie jako futurologa trochę.
No ja mam akurat takie dwie analizy na ten temat. Jedna mówi o tym, że no to chyba już się dzieje. Zaczęło się dziać po ostatnich ogłoszeniach firmy OpenAI, że zrobi czata GPT dla dorosłych. Czyli ten chat GPT będzie mógł być patostreamerem w cudzysłowie. Będzie mógł do nas mówić brzydko, będzie mógł używać treści erotycznych. Oni chcą zrobić taki trochę eksperyment no, socjologiczny na całym świecie. Po prostu to puszczając, zakładają, że będzie weryfikacja wieku, czyli osoba dorosła będzie mogła tam wejść. Ja oczywiście już mrużę oczy, bo wiedząc, jak działa weryfikacja wieku w internecie,
wystarczy
to
kliknąć.
Pewnie będzie ciekawie. I to jest taki pierwszy element, że ten patostreaming przeniesie się w wirtualną rzeczywistość promowaną, taką szykowaną pod nas samych, czyli ktoś jak ma jakąś ciemną stronę swojej duszy i będzie chciał jakiś patostreaming tam sobie uzyskać, no to on go sobie wykreuje, bo napisze w tak zwanym prompcie, czy nawet powie obecnie, bo to też tak działa, czego oczekuje i ten system zacznie mu to generować, czyli taka pierwsza bańka się tutaj pojawi. Druga rzecz, na którą też już patostreamerzy uważnie patrzą, to są specjalne platformy i tutaj mówimy o niebieskich platformach, pomarańczowych platformach, takie tajemnicze nazwy, bo tu chodzi o kolory, nie będziemy wspominać nazw tych platform, żeby ich nie promować. Więc powiemy, że one są i tam się przenosi ten cały rynek, czyli ktoś kreuje treści dla swoich fanów. Jeżeli właśnie nasze dzieciaki gdzieś tam poruszają takie tematy, że coś widziały na niebieskiej platformie pomarańczowej i tego typu rzeczy zaczynają opowiadać, to zwróćmy uwagę. To znaczy, że już podążyły nie w tym kierunku tego internetu, gdzie byśmy chcieli.
No to są też kolejne elementy tego świata, który jest trochę ukryty przed tymi, którzy nie zaglądają tam na co dzień, nie są na bieżąco.
Ale dodam, że też promowany, bo zobacz, tak, że trochę to tak działa, że nawet jak masz Instagrama, jakieś nawet popularne konta, to ci patostreamerzy potrafią taką zanętę rzucić, czyli oni rzucają fragment jakiegoś filmiku, który się nie kończy tym patostreamerskim wyczynem, że tak powiem, tylko ma jakąś zajawkę, a resztę możesz zobaczyć na niebieskiej platformie, a resztę możesz zobaczyć na tej platformie, a resztę tutaj. I te osoby jakby reklamują się w ten sposób. I to funkcjonuje. Mają wiele kont założonych, gdzie promują tą działalność właśnie jako reklamę. Czyli tu robią zajawkę na YouTubie, tu robią zajawkę na Instagramie, na właśnie Facebooku i ściągają ten ruch do tych platform, gdzie to jest dozwolone.
Czyli trochę tych marketingowych jednak
To lekcja w marketingu jest bardzo odrobiona, bo tu chodzi o bardzo duże pieniądze. Tutaj nie oszukujmy się, niektórzy patostreamerzy korzystają z pomocy profesjonalistów.
No właśnie chciałem zapytać, bo mówimy o patostreamerze jako o jednej osobie. Często podejrzewam, jest to jakaś nawet już mała firma produkcyjna.
Tak, gdzie jest marketingowiec, gdzie jest sprzedażowiec, to już jest po prostu czysty biznes. No w przypadku Freak Fightów, gdzie w ogóle te walki w cudzysłowie w klatce to jest tylko jeden element, no bo to jest krótka transmisja, ale cała rzeczywistość tych walk jest później, bo oni mają takie spotkania między sobą, oni jeżdżą do siebie do domów, oni się strzelają, oni tam biją, tam są przeróżne takie dodatkowe atrakcje i te dodatkowe atrakcje przewyższają tą walkę. I te właśnie elementy są wycinane i są sprzedawane, że zobacz, tam się dwóch pobiło właśnie, ale wkrótce u nas są na walce. Także wykup pay-per-view.
No, mam nadzieję, że Państwo udźwignęli ten temat. My na pewno staraliśmy się opowiedzieć kompleksowo o tym, co dzieje się już, co działo się, co dzieje się i co może dziać się, jeśli chodzi o patostreaming w Polsce. W Polsce jest najgorzej, to znaczy jest tego najwięcej.
Nie powiedziałbym, że najwięcej, jest tego dużo, bo inne państwa również się z tym borykają, albo też może nie wiedzą o wszystkim, bo pamiętajmy, że to jest trochę tak, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że prawo jest tutaj takie, jakie jest, ale reszta niestety ucieka, czyli ta rzeczywistość patostreamerska szybko się przekształca w coś innego, ona jest w innym w ogóle miejscu już. I nie doganiamy tej rzeczywistości.
Tak. A jak obserwujesz ten sejmowy projekt, on ma szansę coś zmienić, czy znowu będzie pół kroku do tyłu, bo już będą
jakieś... Spodobało mi się na pewno to w nim, że dodano coś takiego jak fejkowanie tych sytuacji patostreamerskich, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest dwóch patostreamerów, dziewczyna i chłopak, oni się tam kłócą, wyzywają, biją i tak dalej. W momencie, kiedy ta prokuratura ich bierze na świecznik, no to oni mówią, ale to była taka zabawa, my się tak bawimy specjalnie, bo my to nadajemy tylko.
Aktorami
jesteśmy i to po prostu sprzedajemy, ale u nas jest wszystko w domu okej. I ta bitwa to była taka na niby, nie? To wymalowaliśmy się, że ona jest pobita, a tak naprawdę to tak nie było. I jakby dodano to, że to jest promowanie takich treści właśnie niewłaściwych, więc są takie smaczki, które jakby powodują, że ta ustawa ma sens, ale jak już mówię, znowu jesteśmy przy końcu, czyli karamy patostreamerów, a nie leczymy ten początek. Bo tak jak to mieszkanie z ulicy Urzędniczej, no to mamy całą rodzinę patologiczną, nieobjętą pomocą. I dochodzimy do momentu, kiedy ktoś staje się celebrytą patologicznym właśnie dzięki temu, że ktoś nie pomógł na początku. Więc zwróćmy uwagę na ten początek, a nie na koniec.
Damian Jarosz, dziennikarz i futurolog, bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Świat nowych mediów powróci za tydzień oczywiście. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, my słyszymy się jeszcze w audycji Zoom na Popkulturę wieczorem. Filip Jędruk, bardzo dziękuję. Audycję zrealizował nieoceniony Artur Seruga, jak zwykle doskonale. Wszystkiego dobrego. Życzymy Państwu samych dobrych i miłych rzeczy, także w internecie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.